Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu poranku. Dziś rozmawiamy z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Dzień dobry, panie marszałku, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
I niby jesteśmy razem w Poznaniu, ale jednak tak daleko od siebie, chociaż jakość połączenia całkiem dobra. Panie marszałku, ja już się tak stęskniłem trochę za gośćmi w studiu, stąd takie moje refleksje może o poranku.
To miło.
No, brakuje nam tutaj chyba kontaktów międzyludzkich. Zapytam o ważne rzeczy dotyczące regionu. Jednak cały czas koronawirus nami tutaj trochę rządzi. Zapytam jak? Powinienem zapytać, jak duży będzie tak naprawdę deficyt województwa wielkopolskiego z powodu koronawirusa? Nie czy, tylko jak duży?
No to jest pytanie bardzo trudne, dlatego że mamy jakieś przymiarki co do tego deficytu. Jeśli chodzi o ubytki na przykład w dochodach kwiecień do kwietnia, mam na myśli zeszły rok, to jest około 40%. Szacujemy, że to może być około 160 do 200 milionów złotych w skali tego roku. To zależy, jak się rozwinie sytuacja gospodarki w drugim półroczu i czy ona
szybko odbije.
Przyspieszy, szybko odbije. Oczywiście nasze dochody zależą w głównej mierze od CIT-u i to jest ściśle związane z działalnością gospodarczą firm w Wielkopolsce, więc będzie to dobry probierz, jak gospodarka podnosi się, mam nadzieję, podnosi się z tego kryzysu.
To powiem tak, jeżeli są deficyty, to szykują się cięcia, nie wyobrażam sobie inaczej.
Tak, i to bardzo zdecydowane. I głównie staramy się ciąć wydatki bieżące, dlatego że po pierwsze, no, tak zwana nadwyżka operacyjna, czyli te pieniądze, które nam umożliwiają płynność, jest niezwykle ważna, żeby ją zachować. A po drugie, chcemy chronić jak najdłużej się da wszelkie inwestycje, zwłaszcza inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej, bo one są dla nas priorytetowe.
A pójdzie po inwestycjach także? Cięcie?
No dzisiaj nie chciałbym tego czarnego scenariusza prognozować, bo to byłoby bardzo bolesne. Jeśli będzie trzeba ciąć inwestycje, to raczej te, które są finansowane w 100% z naszego budżetu, bo to będzie oznaczało, że zostaną przeniesione po prostu na przyszłość. Natomiast te unijne mają też swój kalendarz. Co prawda staramy się w Brukseli, żeby przedłużyć rok rozliczenia tego obecnego budżetu do roku 2024, bo w tej chwili obowiązuje data 31 grudnia 2023 i zdaje się, że jest szansa na to, żeby to przedłużyć. Ale tak czy owak ten kalendarz będzie nieubłaganie postępował i te inwestycje, gdyby z nich rezygnować, no to po prostu te pieniądze będą wykorzystane albo na inny cel, albo...
Rozumiem. Albo na przykład zwiększenie deficytu w ogóle województwa planujecie w tym momencie, tak czy owak, na zasadzie takiej, że będziecie zasypywać dziury, no ale wszystkiego nie da się zasypać.
Znaczy, my mamy jeszcze dość duże możliwości zadłużania się, zwłaszcza, że chcemy sięgać po kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, żeby mieć taką poduszkę w czasie, jeśli no, trzeba będzie wykorzystać te możliwości. Także tutaj obawy jakieś o drastyczne sytuacje budżetowe nie ma, natomiast no, trzeba te oszczędności, krótko mówiąc, już dzisiaj rozpocząć, bo żeby nie dokonywać dramatycznych, szybkich decyzji za późno.
Tym bardziej, że nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądała jeszcze walka z koronawirusem, ile pieniędzy będzie trzeba poświęcić na przykład dla szpitali. Pan uważa, że te środki, które w tej chwili dajecie, są wystarczające, że może trochę szerszy strumień nie powinien popłynąć?
Powinien. Natomiast jeśli chodzi o samą epidemię, to my będziemy w sumie na tym ostatecznym rachunku mieli ponad 100 milionów złotych zainwestowanych w walkę z epidemią. To są i środki ochrony osobistej, i aparatura w postaci respiratorów, które właśnie producent dla nas wytwarza i dostarczy w ciągu najbliższych miesięcy. No, szykujemy się na to, że ta pandemia może być rozciągnięta w czasie do co najmniej do końca roku, a jeśli nie do wiosny przyszłego roku, ale może nie w takiej drastycznej formie wiążącej się z wieloma dramatycznymi sytuacjami ludzi, którzy po prostu umierają niestety, ale z takim zagrożeniem, które będzie obecne, więc ja myślę, że warto, żeby wszyscy się nastawili na tą ochronę, dystans osobisty.
No tak, prewencja jest oczywista. Ja pytam o tym w kontekście na przykład działań innych samorządów. Kilka dni temu czytałem o tym, że samorząd województwa śląskiego uchwalił utworzenie takiego solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych. No i ma trafić do tych placówek, które nie dostały środków europejskich na walkę z koronawirusem. Nie myślicie o podobnym rozwiązaniu, bo może taka poduszka by się przydała.
Przekazujemy szpitalom powiatowym niemalże wszystkim, tutaj w porozumieniu z wojewodą wielkopolskim, sprzęt, zwłaszcza respiratory, bo one są najbardziej potrzebne, żeby ratować życie w sytuacjach krytycznych. Natomiast skupiamy się w głównym wysiłku, jeśli chodzi o inwestycje i środki ochrony, na tych dużych szpitalach, które niosą na sobie największy ciężar walki z, nie tylko z koronawirusem, ale też z innymi schorzeniami, bo w tym czasie też trzeba pamiętać o tym, że jest cała ogromna rzesza pacjentów, którzy są w potrzebie i to takiej pilnej potrzebie, więc te szpitale potrzebują wzmocnienia sprzętowego. To są szpitale i kliniczne w Poznaniu i szpitale wojewódzkie we wszystkich
regionach. To może taki fundusz byłby całkiem niezły, bo to byłoby coś takiego stabilnego, do czego można by się było odwołać. Te szpitale mogłyby jakoś planować wtedy, wiedząc, że mają taką poduszkę. A nie tak za każdym razem pukać po prośbie do marszałka.
Nie jesteśmy w stanie finansować wszystkich szpitali w regionie. To jest rola tak naprawdę Narodowego Funduszu Zdrowia i budżetu państwa, ale spodziewam się, że potrzebne jest planowanie dużych nakładów na służbę zdrowia w okresie po pandemii, dlatego że będą tam sytuacje dramatyczne, jeśli chodzi o finansowanie tych jednostek.
Panie marszałku, to teraz jeszcze...
Apel do polityków, żeby to planowali, bo to będzie priorytet absolutnie dla Polski.
Ja trochę dążę do poniedziałkowej sesji sejmiku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu zebraliście się, oczywiście w tej formie nieco ograniczonej. Pytanie takie, bo tam też padała propozycja taka, żeby zabezpieczyć środki, 4 miliony złotych na przykład na tą jesienną sytuację, żeby była taka rezerwa, choćby dla Wolicy. No i nie udało się środków zabezpieczyć.
Mamy jeszcze rezerwy. Nie, to nieprawda. Mamy jeszcze rezerwy w środkach Unii Europejskiej. I mamy jeszcze taką kwotę, którą będziemy mogli odpowiednio do potrzeb skierować na zakupy czy sprzętu, czy właśnie środków ochrony jesienią, czy w przyszłym roku, bo to też przecież ta perspektywa budżetu unijnego, tak jak powiedziałem, jest jeszcze obecna z nami do 2023, więc są takie rezerwy, nie ma potrzeby.
Czyli w wystarczającym stopniu zabezpieczyliście się przed powrotem pandemii, na przykład odpukać tfu-tfu na jesień.
To jest zbiorowy wysiłek wszystkich. My oczywiście w ramach naszych możliwości naprawdę duże pieniądze przeznaczamy na ten i cały czas dokonujemy zakupów, bo trzeba powiedzieć, nie mówimy o tym już, bo to stało się jakby rutyną dnia codziennego, ale cały czas pracuje zespół, który zamawia, podpisuje umowy, przyjmuje towar do magazynu, odbierają szpitale z tego magazynu te środki ochrony osobistej, więc to cały czas się dzieje i cały czas jesteśmy tutaj w pełnym ruchu w tym zakresie. Natomiast oczywiście ten magazyn będzie aktualny tak długo, jak będziemy odczuwali, że to zagrożenie jest obecne.
Panie marszałku, ja też nawiązuję do mojej rozmowy sprzed dwóch dni ze Zbigniewem Czerwińskim, liderem opozycji w Sejmiku, który wskazuje, że trzeba zaciskać pasa. Jest potrzeba dotycząca tego zasypywania deficytu. Tymczasem lekką ręką wydajecie pieniądze na, jak cytuję, wypchnięcie Banku Gospodarstwa Krajowego ze spółki Fundusze Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Może to słuchaczom niewiele mówię, ale chodzi o to, że jestem przedstawiciel BGK-u, który, jak mówi opozycja, patrzy wam na ręce, a wy sobie go usuwacie z tej spółki.
Całkowicie fałszywa narracja. Absolutnie się nie zgadzam z tym poglądem. Rolą tego rodzaju spółek, jak Fundusz Rozwoju i Promocji, jest pomaganie wielkopolskim przedsiębiorcom. Od już dłuższego czasu zarząd tej spółki zwraca nam uwagę, że jest nieco skrępowany swobodą działalności na wielkopolskim rynku. Chciałby zaoferować więcej produktów, zwłaszcza produktów poręczeniowych. Tych produktów oferuje w tej chwili kilka, ale mógłby oferować więcej. No i niestety następuje takie zjawisko konkurowania na tym samym rynku wobec tych samych przedsiębiorców z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. My generalnie z bankiem bardzo dobrze współpracujemy. Bank dla nas też wykonuje szereg operacji z użyciem naszych funduszy Unii Europejskiej. Jesteśmy w bardzo dobrym porozumieniu, ale akurat w tym miejscu jest taki konflikt trochę interesów.
No ale co, ale było jakieś blokowanie? Takie wprost przez przedstawicielkę BGK?
Było blokowanie, tak, było blokowanie.
Tak zwana złota akcja?
Albo tak, tam jest złota akcja, dokładnie.
Bank I to było wykorzystane przeciwko funduszowi?
Było wykorzystane, tak. Tak nam zarząd spółki od już dłuższego czasu zgłasza, mówi, no moglibyśmy więcej, wymagacie od nas bardzo dużo, ale my jesteśmy ograniczeni, więc prosilibyśmy, żebyście nam to
Tak, tylko opozycja mówi, że to jest jednak jakaś czapa takiego nadzoru, no na przykład chociażby antykorupcyjnego. Czy dobrze, że jest ktoś z boku, kto patrzy na ręce?
Panie redaktorze, antykorupcyjnych agencji i służb jest w Polsce tyle i wszystko jest tak transparentne, że naprawdę nie jest potrzebny taki nadzwyczajny rewizor w Radzie Nadzorczej. Tam jest więcej osób.
Ale jest to warte tych 4 milionów złotych, które ma kosztować to wypchnięcie
do biegu? To jest inwestycja, która się przełoży na kilkadziesiąt albo nawet kilkaset milionów złotych poręczeń dla firm właśnie w tych nowych produktach, które będą mogły być oferowane.
Czyli przekalkulowaliście sobie, że po prostu zwyczajnie to będzie impuls.
To jest inwestycja w przyszłość, dlatego jej nie bo to jest zakończenie procesu mniej więcej 3-letnich uzgodnień. BGK jest gotowe nam to sprzedać, ten swój pakiet. Dokonało wyceny rzeczoznawców, ustaliliśmy cenę i chcemy sfinalizować ten proces, mimo że to jest oczywiście bolesne dla budżetu, bo nie jest to mały wydatek, ale jest to inwestycja w przyszłość i możliwości operacyjne tej spółki, więc moim zdaniem się opłaca.
Aha, a słyszał pan pewnie o tym, że Koleje Wielkopolskie będą cięły pensje kolejarzom. Ja sobie w takim momencie myślę, czy nie warto tych pieniędzy bezpośrednio ludziom dać w sytuacji, kiedy odczuwają namacalnie skutki koronawirusa.
Ja mogę pokazać panu redaktorowi kilkadziesiąt takich pomysłów, jak wydać dobrze pieniądze. Mhm. Niestety pracujemy w tej chwili nad budżetem. Tniemy, wycinamy różne tytuły, które były planowane. Nie odbędą się do końca roku żadne imprezy organizowane przez województwo wielkopolskie z udziałem dużej liczby uczestników. Nie odbędą się żadne wyjazdy zagraniczne poza tymi, które są związane z jakimiś już zobowiązaniami podjętymi.
Tylko szkoda, że te cięcia są też na pensjach, bo tego nie było planowanego i pracownicy kolei mówią, że jeszcze niedawno marszałek Jankowiak zapewniał ich, że nie będzie tych cięć.
Nie znam jeszcze tych planów, będziemy na pewno o nich rozmawiać, natomiast my do kolei dopłacamy rocznie ponad 200 milionów i oby nas było stać na zapłacenie koleją tych 200 milionów, zarówno jednej spółce, jak i drugiej, bo obawiam się, że może być w tym rzędzie taka sytuacja, że będziemy mieli z tym problem.
Panie marszałku, jeszcze krótko, bo czas nas goni. Chciałbym zapytać o samorządową kartę praw rodziny, która była głosowana i odrzucona przez Sejmik w poniedziałek. Pan zaskakująco ostro się wypowiadał przeciwko tej karcie. Jednocześnie mówił pan, że jest konserwatystą, że bliskie są panu takie wartości chrześcijańskie. Ta karta teoretycznie w zapisach miała chronić rodzinę, czyli zgodnie...
Teoretycznie, dobrze, że pan mówi teoretycznie.
Bo to na razie są wszystko tylko zapisy.
To jest, panie redaktorze, to jest taki kaktus, któremu wyrwano z jednej strony kolce, zrobiono mu zdjęcie i oferuje się go jako roślinkę do pogłaskania. Natomiast jest tam szereg kolcy, których nie widać nawet w tym zapisie, chociaż ja podkreśliłem, że jest tam taki zapis o ochronie przed wpływami ideologii podważających autonomię tożsamej rodziny.
Dokładnie, jak już się spojrzy. Zapis.
Jak już się spojrzy na petycję organizacji prorodzinnych, to tam już są mocniejsze sformułowania, bo się daje na przykład zdanie w obliczu coraz mocniejszej presji organizacji antyrodzinnych, uderzających w autonomię rodzin, zagrażających prorodzinnemu wychowaniu dzieci i młodzieży.
No ale są takie działania przecież. Pewnie pan widział, bo trudno udawać, że takie ideologiczne spory się nie dzieją w Europie. Także w Polsce zdarzały się takie zajęcia, na które rodzice nie chcieli się zgadzać, a były
owszem, tylko
forsowane.
Panie redaktorze, ja szanuję każdego, dlatego myśmy dopuścili przedstawicieli tych inicjatorów tej petycji do głosu. Ja szanuję pogląd każdego, tylko i szanuję to, że rodzice nie chcą, żeby ich dzieci w szkole były uczone tego,
co powołują się na konstytucję, na swoje prawo konstytucyjne.
Tak, owszem, tylko że zwróćmy uwagę na jedną rzecz. To nie dotyczy dzieci tych osób, tylko oni chcieliby, żeby żadne dzieci, również innych rodziców, którzy sobie życzą takiej na przykład edukacji seksualnej na nieco wyższym poziomie, żeby one też nie mogły z tego korzystać. To jest próba narzucenia przez pewną grupę osób, które mają bardzo twarde, konserwatywne poglądy, swoich poglądów...
Ale to też działa w drugą stronę, bo jest też grupa osób, która ma bardzo twarde, lewicowe poglądy, narzucić to. I potem, potem papież Franciszek mówi, że jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie jest ideologia gender, a to ma być antygenderowy zapis.
I też się nie zgadzam z tym, żeby wąska grupa, która ma też prawo do pewnych swoich poglądów, próbowała je narzucić absolutnie wszystkim. No na tym polega otwarte społeczeństwo, które jest pluralistycznym społeczeństwem, że jest wiele poglądów, ale chodzi o to, żeby zachowywać umiar w pewnych działaniach i pewnych regulacjach i my staramy się ten umiar zachować.
Jak rozumiem, gdyby była karta równości, taka jaką poznański samorząd uchwalił, to pan by nie popierał takiej karty. W drugą stronę.
Nie widzę w tej karcie naprawdę żadnego zagrożenia. To już jakby temat na odrębną rozmowę.
No to jest na odrębną, nasz czas niestety
uważam,
się...
Uważam, że regulacje takie jak konstytucja, jak ustawy obowiązujące, jak nasze regulacje wewnętrzne samorządu województwa są wystarczającymi, żeby chronić interesy rodzin, jak również innych obywateli.
Tu stawiam kropkę. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję również wzajemnie.
Kluczowy temat.